te dwa nurty się wzajemnie uzupełniają. Jeden bez drugiego jest niemożliwy. To znaczy, najpiękniejsza muzyka operowa, kompozytorów takich jak Puccini, Verdi, czy muzyka kompozytorów słowiańskich, no jest światem zupełnie kosmicznym, nieprawdopodobnym, ale z drugiej strony w pełni można doświadczyć i poczuć geniusz Pucciniego, patrząc w jego partytury tak niesamowicie dokładnie opisane, co do największego detalu, najmniejszego w perkusji chociażby, wszystko jest co do słowa opisane i to mi się kojarzy z partyturami Mahlera. I nagle się robią takie różne dziwne mosty, o których byśmy nie pomyśleli, być może słuchając samej muzyki, że niektórzy kompozytorzy operowi i niektórzy symfonicy mają ze sobą bardzo, bardzo wiele wspólnego. I te wzajemne przenikanie się tych pomysłów kompozytorskich, tych technik kompozytorskich, no mnie fascynuje i w ogóle uważam, że opera jest żywiołem. To jest fascynujące. Muzyka symfoniczna ma troszeczkę inną zasadę. Więcej robi się rzeczy na próbach, więcej ustala się szczegółów, które podczas koncertu mają dostać tej dodatkowej energii wynikającej z wykonania, ale generalnie jest to realizacja zamierzeń podczas próby, wypowiedzianych przez dyrygenta wspólnie z muzykami ustalonych. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę operową, no to jednak królestwem jest ten czas teraźniejszy. To znaczy przedstawienie i chwila w przedstawieniu. Próba próbą, ale przychodzi kostium, przychodzą światła, przychodzi rola, przychodzi aktorstwo, przychodzą różne, różnorakie emocje i się zaczyna. I właśnie to jest najciekawsze w muzyce operowej, że ona zaskakuje, że wielu rzeczy nie da się przewidzieć. To jest w jakimś sensie chodzenie po bardzo cienkiej linii, ale to jest fascynujące. Z drugiej strony, no tak jak już powiedziałem, czasami ta symfonika wpływa uspokajająco po jakichś przeżyciach operowych.
Panie Łukaszu, czy używa pan głosu, żeby pokazać na przykład muzykom orkiestry, nie wiem, filharmonicznej bądź operowej, jakąś frazę? Czy w ogóle dyrygent symfoniczny, dyrygent jako taki, powinien również mieć, no jakby to powiedzieć, posiadać te podstawowe umiejętności wokalne?
No nawet na studiach dyrygenckich jest taki przedmiot jak emisja głosu, ale oczywiście nie każdy ten głos ma. Są cudowne przykłady nagrań dyrygentów śpiewających, słynnych, to na płytach są często próby nagrane, no to różnie to śpiewanie im wychodzi, często dość humorystycznie to brzmi. Ja myślę, że czasami pewne rzeczy można głosem pokazać szybciej, niż by się chciało opisać to słowami. Ale tak w ogóle to uważam, że taka jest uwaga dobra, która przede wszystkim jest zrozumiała, zwięzła i krótka. Z tym śpiewaniem bym nie przesadzał, bo trzeba najpierw zaśpiewać, a potem spytać, czy się zrozumiało, o co chodziło w tym śpiewaniu i tak dalej. I już się robi czas.
Też tak o to pytam, dlatego, że być może dyrygent, który sam posiada nawet drobne jakieś umiejętności wokalne, łatwiej zrozumie solistę wokalistę, jak poprowadzić frazę, jak wytrzymać oddech i...
To znaczy śpiewać trzeba z solistą jakby w głowie non-stop. Sytuacja, w której się wyłącza takie wewnętrzne swoją narrację, prowadzi do tego, że śpiewakowi jest niewygodnie, bo dyrygent, który nie śpiewa razem z solistą w myślach, przestaje razem z nim oddychać. W związku z tym w sytuacji, kiedy ten ułamek sekundy dłuższy jest potrzebny na ten spokojny oddech, kiedy dyrygent zetnie śpiewakowi tą możliwość, o tą milisekundę wcześniej wejdzie z orkiestrą, doprowadza do tego, że śpiewak musi ten oddech wziąć szybciej. To są skurcze mięśni, szybsze, różne rzeczy raptowne, a jak wiadomo, raptowne działania prowadzą do spięcia organizmu, zmęczenia, usztywnienia mięśni, a to wszystko powoduje to, że wokalista jest zmęczony, że może sobie coś zrobić, że gorzej brzmi. No a skutek tego jest taki, że publiczność się męczy, nie tylko wokalista. Także od dyrygenta bardzo wiele zależy, bo może uprzykrzyć wieczór wszystkim, albo może ten wieczór uczynić takim, że on będzie, no po prostu, że wokalista będzie w stanie przekazać wszystko, co ma w swoim głosie najlepsze.
Użył pan słowo królestwo. Jako dyrygent symfoniczny jest pan rzeczywiście królem partytury i królem orkiestry. Natomiast jako dyrygent operowy, czy prowadząc orkiestrę dla solisty, jest pan niczego tutaj nie obniżając, jest pan pewnego rodzaju sługą i rzeczywiście oddycha pan z solistą. Ja jako fotograf obserwujący pana od wielu miesięcy widzę, jak wspaniale pan z tym solistą oddycha, jak pan to doskonale czuje. Jak pan nabył tę umiejętność? Jak to się stało, że właśnie tak doskonale czuje się pan we współpracy ze sławnymi solistami, śpiewakami?
No to bardzo dziękuję. Staram się po prostu... To jest ciekawe bardzo, bo są soliści, z którymi bardzo trzeba uważać, bo oni robią rzeczy takie, które są często nieoczekiwane. Są soliści tacy, którzy dają jakieś podświadome sygnały dotyczące tego, co chcą. To się często wiąże z tym, że jak się kogoś lepiej pozna, wiele występów wspólnych, jakichś nagrań, to się ta znajomość tak jakoś krystalizuje i się muzycznie, jak to się mówi, czujemy. Ale to niekoniecznie jest tak, bo są ludzie, z którymi się człowiek widzi po raz pierwszy i od razu się dobrze gra, dobrze muzykuje. Są tacy soliści, którzy grają tak, że wszyscy wiedzą, że jest nam dobrze, że jest nam łatwo, że muzyka nie jest męczarnią dla nas w sensie wykonawczym, tylko że po prostu, bo to nie chodzi o to, żeby było trudno, jednak chyba najlepiej jest, jeżeli się łatwo gra i łatwo słucha. I chociażby ostatnio miałem olbrzymią przyjemność ze wspaniałym polskim pianistą Krzysztofem Jabłońskim występować. Towarzyszyliśmy mu w koncercie fortepianowym e-moll Chopina, w którym to przecież koncercie, który pomimo to, że wszyscy mówią, że taki znany, jest mnóstwo miejsc, które są bardzo trudne i często nie wychodzą w wielu wykonaniach. I akurat właśnie Krzysztof Jabłoński jest tak fantastycznym solistą, który wprowadza taką aurę, że wszystko staje się łatwe. I wszyscy z orkiestry wiedzą, że nikt nie ma wątpliwości. Tak samo jest z niektórymi śpiewakami. Tak cudownie śpiewa się z naszymi wybitnymi śpiewakami, bohaterami cyklu filharmonicznego, Filharmonii Poznańskiej i Gwiazdy Światowych Scen Operowych. To są postacie, które jakby wiadomo, o co chodzi. Cieszę się na jutrzejszy koncert, bo solistów znam dobrze i wiem, że mogę stać odwrócony tyłem do nich, jeżeli nawet zrobią ten przysłowiowy krok do przodu i ja wiem, kiedy fraza się skończy.
Tak się szczęśliwie poniekąd składa, że w zastępstwie za pana Gacale wystąpi pan Artur Ruciński i pani Wioletta Chodowicz. Z obojgiem śpiewaków pan nie tak dawno współpracował, to znaczy to pewnie była już kolejna tam jakaś wasza współpraca.
No, tak, i z Wiolettą Chodowicz i z Arturem Rucińskim współpracowałem na wszystkich polach, bo graliśmy wspólnie koncerty symfoniczno-operowe, to znaczy przedstawienia oper koncertowe. Graliśmy przedstawienia w teatrach i to różne tytuły. Graliśmy koncerty nawet plenerowe, natomiast nagrywaliśmy także. Także to są te wszystkie rodzaje działalności, jakie mogą być pomiędzy wykonawcami. I w każdym z tych rodzajów coraz lepiej się poznawaliśmy, coraz bardziej odkrywaliśmy wzajemnie te muzyczne swoje jakieś takie charaktery. I cieszę się na to spotkanie po prostu bardzo.
Jeszcze jedna sprawa, bo oczywiście w jakim stopniu ulegnie zmianie repertuar, prawda? Nie będzie tych pozycji, które miał śpiewać pan Gacale sam, czy z panią Chodowicz? No i właśnie, co będzie?
Pan Gacale ma głos, który określiłbym bardziej jako bohaterski, natomiast tutaj będzie więcej repertuaru lirycznego. Także jest po prostu w jakimś sensie inna kategoria repertuarowa. Natomiast oprócz Belkanta pójdziemy w liryzm romantyczny, w liryzm słowiański, także będzie dużo Pucciniego. Ja myślę, że to będzie taki wieczór frazy, co też muszę podkreślić z wielką radością zresztą, że zarówno i Wiola Chodowicz, jak i Artur Ruciński podczas nagrań radiowych, które mieliśmy w paru operach, nigdy u obojga państwa nie było jakichkolwiek problemów z dykcją. To znaczy, to są jedni z niewielu śpiewaków polskich, którzy śpiewają i na scenie, i w sali koncertowej w ten sposób, że ten tekst dociera. I to jest wspaniała sprawa, bo w szczególności w muzyce polskiej, jak czasami trudno zrozumieć, w tekstach zagranicznych nie zwracamy aż takiej uwagi na to. Natomiast ja miałem dużo wspólnego z wymienionymi artystami w dziedzinie muzyki naszej, polskiej. I tam jednak ta dykcja i pani Wioli, i pana Artura jest czymś miłym dla ucha.